Drodzy Państwo, i rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Oczywiście jesteśmy przekonani, że te dni, które teraz przeżywamy, przejdą do historii naszej ojczyzny, bo to jest wizyta Ojca Świętego Franciszka, ale także i Światowe Dni Młodzieży, które przecież nie odbywają się tak często właśnie w jednym kraju, a u nas 25 lat temu ostatnie, no i teraz te następne. I dzisiaj też historyczna, myślę, msza święta na Jasnej Górze. Przewodniczy Ojciec Święty Franciszek i okazja to 1050-lecie Chrztu Polski. Teraz moim gościem pierwszym jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, którego bardzo dobrze znamy i witamy. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam.
I chciałbym tak, bo będę dzisiaj miał kilka jeszcze rozmów, bo myślę, że ten temat wizyty będziemy chcieli jakoś podkreślać bardzo mocno, szczególnie w naszym radiu, gdzie towarzyszymy Ojcu Świętemu wszędzie, gdzie się udaje na świecie. I dzisiejszy moment, właśnie msza święta na Jasnej Górze, taki wymiar, bym powiedział, i historyczny, ale też i wymiar taki duchowo-emocjonalny, bym powiedział, bo mówimy, duchowa stolica Polski, tam bije serce Polski najmocniej. Osoba świętego Jana Pawła II. Jak ksiądz profesor dzisiaj przeżywał to właśnie spotkanie z Ojcem Świętym na tym miejscu ważnym Polski?
Rozpocząłbym może od końca, to znaczy od słów księdza prymasa Wojciecha Polaka, który przypomniał, że w pewnym sensie, tak jak zresztą to wielokrotnie w ciągu minionego roku podkreślaliśmy, te uroczystości tegoroczne i ta msza święta na Jasnej Górze także jest pewnego rodzaju rekompensatą za to, czego nie byliśmy w stanie przeżyć dokładnie w milenium, w roku 1966. Ksiądz prymas mówił o pustym tronie papieskim, który był wtedy przygotowany na Jasnej Górze. Wiemy, że Paweł VI nie mógł przybyć do Polski ze względu na reżim komunistyczny, który mu uniemożliwił. No i w jakimś sensie myślę, że wszyscy przeżywając tegoroczne obchody 1050. rocznicy chrztu wracamy, to znaczy przynajmniej część naszego społeczeństwa, to pokolenie, które chociażby mgliście wspomina sobie tamte wydarzenia, wracamy wszyscy do tamtych wydarzeń, a więc to jest, można powiedzieć, rekompensata za to, czego nie dane nam było wtedy przeżyć. To taka pierwsza refleksja. No druga refleksja, kolejny papież, który staje na Jasnej Górze, oczywiście znamy wszyscy doskonale związki świętego Jana Pawła II z Jasną Górą, wiemy doskonale, jak wiele słów bezcennych zostawił nam na tej Jasnej Górze. Ja sobie z przemówienia papieża Franciszka wydobyłem między innymi takie zdanie, w którym powiedział, że Maryja jest przestrzenią wolności zachowanej od zła. I tutaj oczywiście przypomniały mi się niezapomniane słowa Jana Pawła II, który mówił właśnie, że tu na Jasnej Górze, tutaj zawsze byliśmy wolni. No więc kojarzą się pewne słowa, kojarzą się pewne fakty, kojarzą się pewne zdarzenia. Imponujący był ten obraz Morza Pielgrzymów, który przybył na Jasną Górę. Myślę, że to jest wyraz niezwykle cenny, niezwykle ważny. Tu nie chodzi o statystykę w moim odczuciu, ale chodzi właśnie o przywiązanie narodu polskiego do Kościoła. I zauważmy, że to jest przywiązanie ponademocjonalne, ponadosobowe. To jest przywiązanie i związek z Kościołem, który zawdzięczamy niewątpliwie świętemu Janowi Pawłowi II. I mówię to z całym przekonaniem, że zawdzięczamy ten związek, to żywe przylgnięcie do Kościoła świętemu Janowi Pawłowi II, bo powiedzmy sobie szczerze, przed Janem Pawłem II, za pontyfikatu Jana XXIII, Pawła VI, z różnych względów ten kontakt z Rzymem, ten kontakt z Kościołem Powszechnym był bardzo teoretyczny, czy bardziej teoretyczny. Był oczywiście na płaszczyźnie sakramentalnej, ale na płaszczyźnie poznawczej, egzystencjalnej był niewątpliwie bardzo nikły. Od Jana Pawła II my żyjemy Kościołem Powszechnym i okazuje się, że właśnie przyjeżdża, jak pisał jeden z publicystów katolickich, przyjeżdża nasz papież z Niemiec do Polski, mowa o Benedykcie XVI. Byliśmy wtedy tłumnie zgromadzeni na placach i ulicach, by przywitać Benedykta XVI, by wyrazić mu naszą miłość i zarazem nasz entuzjazm do Kościoła. Przybywa biskup Rzymu, papież Franciszek, wyrażamy podobny entuzjazm, wyrażamy podobne przylgnięcie do Kościoła i myślę, że to trzeba koniecznie zauważyć, tę wiarę i przylgnięcie do Kościoła, które zostało zamanifestowane.
Też, że profesorze, taki obraz nam się dzisiaj bezpośrednio łączy z Ewangelią na mszy świętej, że Jasna Góra stała się taką narodową kaną, prawda, galilejską, bo patrzymy obecność oczywiście Ojca Świętego, ale księży biskupów, obecny prezydent, obecny prawie cały rząd, parlamentarzyści, no i naród. I naród właśnie zjednoczeni, tak jak właśnie wtedy, pod tutaj patronatem oczywiście Matki Najświętszej Królowej Polski.
Tak, oczywiście to jest niezwykłe wydarzenie, kiedy spojrzymy na przedstawicieli rządu polskiego i przede wszystkim na parę prezydencką, na ludzi, którzy nie tylko są obecni na tej mszy świętej, ale zauważmy, że oni są aktywnie obecni. To są katolicy nienominalni, niekatolicy, którzy zostawiają swoje sumienia w gabinetach swoich biur i urzędów czy Pałacu Prezydenckiego. Ale to są katolicy, którzy rzeczywiście żyją w komunii z Chrystusem. I to trzeba bardzo mocno też podkreślić, że właśnie mamy możliwość doświadczać takiej sytuacji, że mamy takie świadectwo płynące z ich strony. Obecność oczywiście Episkopatu Polski, naturalna, oczywista, ale przecież także wyrażająca wielkie dzieje ostatnich kilkudziesięciu lat, spoglądając na twarze księży biskupów, kiedy widziałem z jednej strony twarz przewodniczącego Episkopatu Polski, widziałem twarz bardzo młodego księdza prymasa, a z drugiej strony gdzieś księdza kardynała Gulbinowicza, no to właśnie, no to przecież się tworzą tutaj przeróżne skojarzenia i to jest zapis dziejów Kościoła polskiego bardzo, bardzo cenny. No i naród, o którym już wspomniałem, bo ta obecność przecież rzesz wiernych to jest obecność narodu. To jest faktycznie wielkie zbiorowe wyznanie wiary i przywiązania do Kościoła i na to trzeba mocno, myślę, zwracać uwagę.
Tak, no i ciągle zachęta do naszych słuchaczy, do wiernych, żeby bardziej słuchali tego, co mówi Ojciec Święty, niż słuchali tych, którzy, przepraszam, komentują, prawda, chociaż chcemy komentować też i te wydarzenia, ale jednak warto serca też teraz otwierać.
Tak, oczywiście. Ja myślę, że warto chociażby skupić się na wczorajszym też przemówieniu, tym oficjalnym na Wawelu, które myślę, że jednoznacznie rozwiało te próby przekazu przedpielgrzymkowego, które sugerowały niektóre media liberalne, lewicowe, te, które, no powiedzmy sobie szczerze, z Kościołem niewiele mają wspólnego. Ja sobie tak notowałem, zresztą wszyscy znamy te fragmenty przemówienia papieża Franciszka, ale zauważmy, była mowa o pamięci i tożsamości, właśnie o konieczności budowania tożsamości narodowej. To, o czym wielokrotnie mówimy w naszym kręgu, mówimy w naszym gronie, że bez tej tożsamości my nie jesteśmy Europejczykami. My jesteśmy w pierwszym rzędzie Polakami i dziedzictwo wobec naszej kultury sprawia, że możemy w pełni czuć się Europejczykami, będąc przede wszystkim Polakami. Papież Franciszek mówił o dziedzictwie świętego Jana Pawła II, o tym, że jest to człowiek, który był inicjatorem i promotorem Światowych Dni Młodzieży. I to jest oczywiście bezcenna sprawa. Mówił dalej o życiu, o wartości tego życia. To jest znowu ogromna sprawa, dlatego że przecież wiemy, że znowu w Polsce rozpoczyna się batalia o bezwzględną ochronę życia poczętego. Padły jednoznaczne słowa. Tu nikt nie może mieć najmniejszych wątpliwości, że życie ludzkie jest tylko częściowo chronione, że jest tylko częściowo wartością do jakiegoś momentu. Była mowa o tym, że dziecko jest darem, a nie ciężarem dla rodziny, że ono powinno być przyjęte. Bardzo cenne były słowa o praktyce społecznej odczytywanej według kryterium pomocy rodzinie najsłabszej, najuboższej. No myślę, że nie trzeba tutaj wielkich skojarzeń, żeby dostrzec, że ta polityka w Polsce od pewnego czasu jest realizowana. Te symboliczne 500+, no myślę, że nawet w umysłach i sercach największych krytyków i największych oponentów no nie dadzą się jednak potraktować inaczej jak właśnie pomoc rodzinie najsłabszej, najuboższej. I wreszcie no te słowa, które budziły najwięcej może jakichś emocji, przed przyjazdem papieża, których oczekiwano tutaj jakiejś wykładni, no niezwykle, niezwykle specyficznej i trudnej dla Polski, mianowicie słowa o emigrantach. No właśnie o emigrantach. Papież mówił o emigrantach, najpierw mówiąc o konieczności rozpoznania przyczyn, dla których ludzie emigrowali z Polski. I to jest temat, na który przecież też wielokrotnie zwracamy uwagę. A dalej mówił o przyjmowaniu emigrantów, którzy przybywają do Europy, przybywają także, czy mogą przybywać do Polski z racji wojny i głodu. I rzecz bardzo ciekawa, dzisiaj w procesji, jak mogliśmy zaobserwować na Jasną Górę, szła rodzina takich właśnie emigrantów. Dokładnie takich emigrantów, którzy uciekli przed wojną z Donbasu i uratowali swoje życie w Polsce. Gdybyśmy chcieli przedstawić pochód tych rodzin uciekających z Ukrainy, tych, którzy przybyli do Polski z Czeczenii, to myślę, że uroczystości jasnogórskie trwałyby do tej pory, gdyby ci ludzie szli po prostu w pochodzie, prezentując swoje biografie. I myślę, że to są właśnie przykłady tego, że nauczanie papieskie zdecydowanie pozostaje, jeżeli tak można z uśmiechem powiedzieć, w nurcie nauczania powszechnego Kościoła, które znamy od lat. Natomiast ono absolutnie nie odpowiada temu nauczaniu gazetowemu czy nauczaniu niektórych mediów liberalnych i lewicowych, które próbują przedstawić nam neonauczanie Kościoła jako rzecz po prostu zupełnie oryginalną i odbiegającą od tradycyjnego nauczania kościelnego.
No, przed nami jeszcze bardzo też mocne momenty tych Światowych Dni Młodzieży, ale można powiedzieć, księże profesorze, że Ojciec Święty teraz też przeżywa taki skrócony kurs historii Polski, bo wczoraj Kraków, Wawel, na pewno przy tej okazji dowiadywał się o początkach państwa polskiego. Dzisiaj Jasna Góra, więc dalszy etap. Jutro, prawda, jest współczesna historia Auschwitz. Dzisiaj także ten krzyż z dębu ściętego dokładnie w 966 roku, jak tutaj wierzymy dendrologii, która wskazuje tak dokładnie nawet takie daty, jeśli chodzi o drzewo. Więc to są takie symbole, które jednak pozwolą pewnie Ojcu Świętemu tę naszą historię sobie przyswoić. Też słyszałem gdzieś, że przygotowując się do tej pielgrzymki, czytał dużo o Polsce, bo chciał mieć po prostu też pewną taki wejść w ten klimat, prawda, naszej historii, naszej teraźniejszości.
Ja myślę, że bardzo dobrze, że tak się dzieje i tak powinno się dziać. Wiemy doskonale, jak Jan Paweł II przygotowywał się do swoich pielgrzymek. Uczył się języka, zapoznawał się z kulturą, zapoznawał się z historią. I zresztą dzięki temu był też postrzegany w tych poszczególnych państwach, krajach jako swój człowiek, jako Hiszpan dla Hiszpanów, Brazylijczyk dla Brazylijczyków. Choć oczywiście pozostał przede wszystkim w sposób naturalny Polakiem. Bardzo dobrze, że papież Franciszek zapoznaje się z tą historią Polski, bo myślę, że możemy w ten sposób zyskać w jego osobie promotora naszych spraw. My potrzebujemy oczywiście także w przestrzeni kościelno-politycznej takiej promocji Polski, dostrzegania wartości Polski, postrzegania, że chociaż Polska, tak jak to określał znowu Jan Paweł II w dniu swojego wyboru, jest dalekim krajem, wezwano mnie z dalekiego kraju, mówił, ale zarazem zaznaczył, że jest krajem niezwykle bliskim poprzez wiarę i tradycję chrześcijańską. I rzecz w tym, żeby właśnie także w Watykanie, także w Rzymie, także w Europie, w różnych gremiach stanowiących postrzegano Polskę jako kraj, który nie jest krajem drugiego rzędu, który nie jest krajem o jakiejś nikłej kulturze, ale który jest właśnie krajem, który ma z czego się szczycić, ma czym się szczycić. I to nie tylko jest kwestia świętych, którzy są oczywiście tutaj naturalni, którzy są wspominani też przez papieża Franciszka. Ale zauważmy, że chociażby pobyt w Krakowie, ja zwrócę uwagę na jedną taką rzecz. Tam właśnie na architrawie rektoratu papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II znajduje się napis, na portalu znajduje się napis plus ratio quam vis. Stara zasada Polski Jagiellonów, która mówiła, że więcej umysłu, więcej racji racjonalnych, umysłowych niż siły. taką zasadą Polska Jagiellonów się kierowała w dobie swojego rozkwitu. Bardziej zasada umysłu niż zasada siły. No przecież to jest niezwykle cenne dziedzictwo Polski, które należałoby przyjąć właśnie dzisiaj, w dobie konfliktów światowych, w dobie konfliktów politycznych, w dobie także tego terroryzmu. Gdybyśmy umieli racjonalnie, tak jak nasi przodkowie, jak Polacy, w dobie Polski Jagiellonu, w dobie Uniwersytetu Jagiellońskiego, w dobie myśli Pawła Włodkowica, Stanisława Zeskalbimierza, Jakuba Wójka i wielu innych, gdybyśmy potrafili rzeczywiście tak racjonalnie oceniać świat, jak oni to robili, gdybyśmy potrafili racjonalnie rozwiązywać konflikty, a nie generować je za pomocą pseudohaseł ideologicznych i zarazem stosowania siły, no mielibyśmy wówczas zupełnie inny świat. Oczywiście papież dzisiaj wspomniał na Jasnej Górze o krwi męczenników, o tym wielkim dziedzictwie polskiego narodu i przekonujemy się dosłownie w tych dniach, jak wiele znaczy właśnie krew męczenników. U początku dni Światowych Dni Młodzieży dostaliśmy informację z Francji o tragicznym mordzie dokonanym na księdzu Amelu, 84-letnim kapłanie sprawującym mszę świętą w jednym z kościołów normandzkich. Dzisiaj przychodzi wiadomość o nawróceniu na katolicyzm jednego z irańskich dziennikarzy, który właśnie pod wpływem tej śmierci nawraca się na chrześcijaństwo, nawraca się na katolicyzm. A więc to jest konkretna, współczesna ilustracja tego, jak wiele znaczy świętość, jak wiele znaczy męczeństwo. Polska jest krajem ludzi świętych, Polska jest krajem ludzi męczenników. Dobrze, że papież to odczytuje, dobrze, że papież to mówi wyraźnie, dobrze, że papież będzie to przekazywał także światu.
Będziemy to dalej jeszcze śledzić poprzez nasze transmisje. Temat zresztą pielgrzymki papieskiej jeszcze nie kończymy, bo przed nami jeszcze jedna, druga rozmowa. Dziękuję bardzo, księże profesorze.
Dziękuję
za
bardzo serdecznie.
Ten czas. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.
Naszym gościem był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, pierwszy gość, pierwszy temat. Za chwilę kolejna rozmowa.